Już? Raz, dwa, trzy. O, jestem. To co, szybciutko, słuchajcie, wracamy do tematu, bo jesteśmy już opóźnieni jeszcze, więc ja coraz ważniejsze rzeczy widzę, które mam wam powiedzieć i tak się wgłębiamy trochę. Nazywa człowiek, pan profesor zresztą, który jest Polakiem, zrobił taką koncepcję leczenia uzależnień opartą o psychologiczne mechanizmy uzależnienia. Nie wiem, czy wiecie, co to są mechanizmy. Każdy z nas stosuje mechanizmy obronne. Freud, który my go najczęściej kojarzymy z seksem, raczej z seksem, że sprawy seksualne tam interpretował, on i jego córka bardzo dobrze opisali mechanizmy obronne, czyli rzeczy, które my stosujemy podświadomie, aby właśnie, jak to się mówi, obronić się przed pewnymi sytuacjami, które są dla nas niewygodne, tak? A więc od samego, nie wiem, jak ktoś miał dzieci, to obserwował, bajtel ledwie mówi, tak? Ale mówi, to nie ja, to on, tak? Albo samo się zepsuło. To nie ja. To są mechanizmy obronne. Znaczy on nie przekalkuluje, a już szuka winnego, że tam coś tam zrobili. On się bije, on to robi i tak dalej. Zwalanie, obwinianie innych. Po co? Aby nie brać odpowiedzialności za swój czyn. Tak już w skrócie mówię szybko, żebyśmy przeszli do tego tematu. A więc mechanizmy obronne stosuje się po to, aby nie brać odpowiedzialności za swój czyn. Klasyk, największy klasyk, to się w szkołach zaczyna, tak? Ta nauczycielka jest głupia, bo ona taka, bo ona siaka. Nieważne, że ja nie napisałem sprawdzianu albo nie zrobiłem zadania, dwóje dostałem, bo ona jest panną, tak? I brakuje jej czegoś, się wyżywa na mnie. Klasyki jakieś takie, ale są mechanizmy obronne i jeżeli tych mechanizmów się nie będzie rozbrajać, mechanizmy się rozbraja, to człowiek będzie je stosował coraz więcej i coraz mocniej. Tak mamy. Więc rodziców przede wszystkim zadaniem od samego początku, bo to są pierwsze osoby wpływu na dzieci, jest, aby dzieci uczyć, żeby brały odpowiedzialność za swój czyn, a nie zwalały winę, czy zaprzeczały, czy żyły w kłamstwie, bo każdy kombinuje już. Od samego małego, powiecie, kombinacja jest od początku. Więc jak się to wzmacnia, to się wyrastają po prostu, no w tych czasach, co my teraz mamy, to co się dzieje, jak nauczyciel traci autorytet w szkole, teraz mamy gorący temat strajków i tak dalej, nauczycieli, gdzie po prostu to nauczyciele się boją rodziców i awantury, bo synusiowi czy tam córeczce coś się wydarzyło, jest to wielka, potężna krzywda, którą się robi ludziom i potem w przyszłości dorosłym. Ja akurat miałam to szczęście, nieszczęście, że mój tato był nauczycielem, więc ja nie miałam szans nawet przyjść i poskarżyć się na nauczycielkę, bo bym w drugą stronę jeszcze oberwała. Więc musiałam sama sobie poradzić z jakimiś tam sytuacjami, które były trudne dla mnie, tak? I se radziłam. Całe szczęście. Tylko matematyczka biła nas po twarzy i za włosy żółtego. A tak to nic się tam więcej nie działo, nikt nas tam nie molestował tak straszliwie. Musieliśmy sobie poradzić nawet z trudnymi sytuacjami, kiedy po prostu dociskali i trzeba było sobie poradzić. Ludzie wojnę przeżyli, tak? A my tam w tej szkole, że tam dwójka czy jedynka czy jakieś tam rzeczy. Może teraz troszeczkę tak uogólniam sprawę, tak? Bo są, dzieci mają duże problemy w szkołach i tak dalej. Trzeba im pomóc sobie jakoś tam radzić z nimi. Ale myślę, że jeśli chodzi o sprawę tej odpowiedzialności, a co ty, dlaczego ta pani tak zareagowała, a co ty zrobiłeś, no gadałem, coś się śmiałem, no to trzeba stanąć w odpowiedzialności za swój czyn, tak? Więc twoja wina też była, tak? I wtedy uczymy się automatycznie, że nie zwalamy winy na nią, na niego, na nich. Wiecie, obiadki wydajemy i taki osobom bezdomnym i jeden z to zrobił, mistrzostwo świata było, tak? On mówi, ja piję, bo w Polsce rządzą Żydzi. No, mamy sprawę załatwioną, tak? No jak tu nie pić, jak Żydzi rządzą? I słuchajcie, tak można, słuchajcie, znam tysiące ludzi, którzy kręcą się w kółko w tych samych problemach i nie można im nic nakierować ich uwagi na nich. Ciągle inni są winni. Wszyscy, a czym większe problemy, tym wszyscy naokoło są najgorsi, najgorsi. I to są mechanizmy bardzo silne i te mechanizmy potem przenosimy też na trzeźwe życie. Okej, okay. Jednym z tych mechanizmów jest system nałogowego regulowania uczuć. I tu musimy sobie to bardzo dobrze zrozumieć, na czym to polega. Nałogowe regulowanie uczuć. Człowiek reguluje uczucia, tak? My sobie regulujemy uczucie. My dążymy do homeostazy, do równowagi. My dążymy do tak zwanego szczęścia nawet. Hedonizm jest. Ktoś tam, zależy jaką filozofię wyznajemy. Ale raczej jesteśmy hedonistyczni, a więc każdy z nas szuka szczęścia. Tak? Nikt nie mówi, a ja chcę być w depresji całe życie. Nie. A jak już tak chce, no to się go wiezie do szpitala, prawda? Więc normalnie, znowu mówimy, znowu zdrowy człowiek chce szczęścia, tak? Jak ja tęsknię, to ciągnie mnie, żeby zadzwonić tam do kogoś i sobie obniżyć poziom tęsknoty. Jak się boję, to coś próbuję robić, wycofać się, w jakiś sposób jakiś ruch zrobić, żeby przestać się bać, bo to nie jest wygodna emocja. Chcę się czuć komfortowo, tak? I my wszyscy regulujemy sobie emocje, tak? Po to są wakacje, po to są parki rozrywki, po to są bary, po to są kobiety dla mężczyzn, mężczyźni dla kobiet. Nie tylko po to, żeby sobie regulować emocje, ale wiecie, jak to fajnie reguluje te emocje. Dziękuję bardzo. To bardzo fajnie reguluje emocje, nie? I potrzebujemy, my wszyscy regulujemy emocje. Ale dzisiaj będziemy mówić o nałogowym regulowaniu emocji. I tu jest problem, bo to, że ja na przykład jestem zmęczona i pójdę sobie do lasu na spacer, to jest świetna rzecz, tak? Wskazana. Pojadę na rower, pójdę na basen, spotkam się z kimś, kto mi daje przyjemność i ten, to jest regulowanie sobie emocji w taki dobry sposób. Ale mówimy o tych naszych uzależnieniach i tutaj chciałabym wam pokazać, jak to było. Środek uzależniający staje się podstawowym źródłem uczuć pozytywnych. Osoba uzależniona manipuluje swoimi uczuciami i otoczeniem. Uczucia oscylują między cierpieniem a ulgą. Okej. Okay. Moment. I taki diagram wam pokażę. Okej. Okay. Mamy wykres i on pokazuje, górna granica to jest euforyczność, dolna to jest depresja, normalne to jest ta kreska czerwona. Często jak się czujesz, albo nic nie czuję, albo normalnie, nie ma czegoś takiego. Wiecie, że na tych monitorach, na OIOM-ach, jak już pojawi się kreska prosta, to znaczy, że już... dzwonimy do jakiegoś tam zakładu pogrzebowego, tak? Czyli nie ma czegoś takiego, jak nie czuję. My się czujemy w jakiś tam sposób. Oczywiście może być daleko od euforii czy depresji, ale możemy być blisko tej czerwonej kreski, ale nie ma czegoś takiego, że ja nic nie czuję. Ale są ludzie, którzy tak uważają, bo nie są w stanie tych swoich emocji określić. Nasze emocje funkcjonują tak jak ta niebieski wykres. Jest różnie i to w ciągu dnia może być różnie. Rano się obudziłam i mi boli głowa i się czułam gorzej. Ale teraz już czuję się lepiej, jak was widzę, tak? Wieczorem mogę mieć jeszcze jakąś fazę troszeczkę gorszą, bo mogę być już łapać zmęczenie, a wy będziecie coś chcieli ode mnie. I tak, wiecie, a potem będę ulga, fajnie, znowu wszystko się fajnie skończyło. I to mogą być... różne fazy emocjonalne możemy przeżywać i każdy z nas przeżywa w ciągu dnia też różne chwile, ale one wszystkie są w miarę w normie. To nie jest euforia, a potem depresja, tak? Że najpierw wow, cały świat zdobędę, a wieczorem samobójstwo chcę popełnić, tak? To nie są tego rodzaju emocje, to są emocje w miarę wypośrodkowane. Było mi trochę, głowa mnie bolała, trochę tak było, potem miałam trochę lęk, obawy, jak to wyjdzie, a potem jest fajnie, ulga i tak dalej, ale to wszystko jest w miarę normalne. I tak funkcjonujemy. Oczywiście mamy zwyżki, tak? Ślub, zakochanie, jakieś, nie wiem, w totolotka ktoś wygrał, czy no coś daje nam wow, hiperszczęście i mamy sytuacje trudne w naszym życiu. Ktoś bliski nam umrze, choroba, czy coś. Mamy te doły też, ale one jeszcze dalekie są od depresji na poziomie samobójstwa i dalekie są od euforii, które na przykład może dać amfetamina. Bo ludzie mówią, ja taki lot przeżyłem, że się w głowie nie mieści, nie? A ja mówię, ja nie wiem, czy ja bym chciała. Bo ja się boję, że mi się to spodoba i co dopiero będzie, będę latać, nie? A nie mam skrzydeł. Więc jak to wygląda? Tak mniej więcej wygląda nasze życie. I mamy przykład. Mamy Jasia, który, jeżeli jest jakiś Jasi na sali, to zbieżność imion przypadkowa. Jasiu czuje trochę się zdołowany. Tak, jest tak poniżej. No, pokłócił się z dziewczyną. Tak? Pokłócił się z dziewczyną, siedzi sam. No i dzwoni do niego Stefan, mówi, wiesz, bez sensu w ogóle. I zaczyna tam narzekać. Słuchaj, chodź, nie przejmuj się, idziemy do baru, nie? I poszli do baru. I nagle Jasiu, alkohol, koledzy, co się poczuło? Nagle w błyskawiczny sposób, co zrobił? Zmienił sobie nastrój. I nastrój sobie zmienił nienaturalnie, godząc się ze swoją dziewczyną, tylko co? Środek chemiczny i jakiś tam rytuał w koło, czyli też dobrzy koledzy, spowodowało, że on nagle błyskawicznie z godziny na godzinę potrafił z doła wyjść na bardzo fajny, super poziom, tak? Emocjonalny. Słuchajcie, nasz mózg uczy się zawsze. Nasz mózg, ja go przyrównuję do komputera, do twardego dysku. Tam każdy zapis, każde nasze doświadczenie, każda rzecz, którą doświadczyliśmy, jest zapisana. My nieraz niektóre nie pamiętamy, bo one są w innych półkach, ale wszystko jest zapisane. I nagle w naszym mózgu powstał zapis. Jak ci smutno, to dzwoń do Stefana i będzie fajnie. Ale słuchajcie, byli z tym Stefanem w tej knajpie, wrócił, wytrzeźwiał na drugi dzień. Co się stało z jego emocjami? Niestety nie utrzymały się na tamtym poziomie. Znowu spadły w dół, tak? A jeszcze nawet bardziej w dół, bo dziewczyna dzwoniła, próbowała zadzwonić się, ale się nie zadzwoniła, to już ma teraz cię naprawdę głęboko, tak? Więc jeszcze bardziej jest wkurzony lub zmartwiony lub cokolwiek, tak? No ale okej, jego umysł już zapamiętał coś. Co mu pomogło szybko? Ja pamiętam taką sytuację. Jak byłam młodociana, strasznie mi zęby poleciały. Miałam straszliwą próchnicę zębów i chodziłam regularnie do dentysty. W tamtych czasach, a to były dinozaurów czasy, to były takie, ja to nazywam wiertarki, a nie szybkoobrotowe, tylko te wolnoobrotowe, takie na pedał, te wiertła. Nie wiem, czy pamiętacie, młodzi pewnie w ogóle nie wiedzą, o czym mówię. I to takie było drrrr, nie? I to było naprawdę traumatyczne. Ja musiałam chodzić cały czas, bo mi się ząb za zębem, wszystko mi się rozsypywało. I kanały trzeba było robić. To się wszystko robiło, te kanały, słuchajcie, znieczulenie to tylko było przy wyrywaniu zęba. Tak było. Słuchajcie, ja tam łzy mi leciały i czy cierpiał, chodził do tego dentysty, bo trzeba. Taka jestem też. No i potem życie zaczęło płynąć, mi się te zęby poukładały, wszystko jakoś już się dobrze zrobiło, no ale to wiadomo, trzeba od czasu do czasu zajść z powrotem. Zeszłam do dentysty i dentysta do mnie mówi tak, proszę panią, a może tutaj trzeba rozwiercić, plombę dać, może pani dać znieczulenie. Ja mówię, nie, ja zawsze bez znieczulenia jestem, nie? On mówi, jak pani chce, 10 zł, a dobra, do niech pan da. No i tam te kujnięcie takie nieciekawe jest w pewnym momencie, ale słuchajcie, ja doświadczyłam rewelacji. Ząb zrobiony bez bólu, w ogóle. I wiecie, co się stało? I zaczęłam się od tego momentu bać dentysty. I teraz nic nie zrobię bez znieczulenia. Bo wiem, że jest coś, co szybko rozwiąże. 10 zł rozwiąże mój problem. A wcześniej nie wiedziałam. Ja wcześniej to, no cierpiał człowiek, tak? Musiał. A teraz ja wiem, że mogę bez bólu, mogę uniknąć bólu, więc moja tolerancja na ból się zmniejszyła błyskawicznie, bo wiem, że był środek. Gdyby nie było, nawet bym nie przyszło do głowy. Teraz nagle niech pani mi da znieczulenie. Nie, ale to tylko sekunda. Jakby pani mi dała znieczulenie, byłoby dobrze. Nie? I ja nagle czuję, że ja mam większy lęk przed bólem, niż miałam wcześniej. Wcześniej ja po prostu podchodziłam do tego, a teraz staram się wrażliwsza. Osoby uzależnione odkrywają, że na wszelki ból, na wszelką depresję, na wszelką bolączkę, na wszelki lęk, na wszelkie sprawy jest złoty środek. A tym złotym środkiem błyskawicznym jest. Teraz możemy sobie wymieniać wszystko. To może być alkohol, narkotyki, hazard, pornografia, sieć i tak dalej, i tak dalej. I gdy to odkryjesz, pokusa jest potężna, żeby do tego wracać. Więc nasz Jasiu wraca, tak? Nasz Jasiu wraca i ćwiczy to wiele razy. Oczywiście to jest schemat. On ten pierwszy, ten segment ćwiczy setki, tysiące razy. Może nie tysiące, setki, dziesiątki. Ale nagle w pewnym momencie odkrywa, że znowu idzie do baru ze zdzichem albo już jakiegoś innego ma, wymienił. I te cztery piwa nie działają. Nie dają tego efektu górnego, tylko jest niżej. I się zaczyna rozczarowywać. Tak? Ale przy okazji go pobili w tej knajpie jeszcze do tego. A więc potem jeszcze większa jest depresja. I on czuje, że jak jest bez tego alkoholu, bez tej knajpy, bez tych imprez, to jest coraz gorzej. A te ilość alkoholu, na przykład powiedzmy, że to alkohol jest, nie działa już tak. W przypadku narkotyków na przykład. A marihuana, co tam marihuana? Tylko marihuana. Ale to jest, wiemy wszyscy, może nie wiemy wszyscy, ale to jest narkotyk bramowy, tak? I mało kiedy kto się zatrzymał na marihuanie. Już nie wystarczyła marihuana. Nie dawała tego efektu, który chciałem, bo ja po efekt, po tą ulgę, po to uczucie, tak? Po to coś. A więc co się dzieje? Na początku, tutaj jest nienarysowane to jeszcze, na początku jeszcze się robi coś takiego, że się dobiera coś. A więc do piwka co się dobiera, eksperci? Seta. Dokładnie. A więc zaczyna się mieszać, tak? Zaczyna się podbijać. Po co? Bo jestem niedopity, bo nie mam tego efektu. I zaczyna się zwiększać środek lub zmieniać środek w przypadku narkotyków. W behawioralnych to samo. Wiecie, że uzależnienia seksualne funkcjonują, istnieją i to są powszechne rzeczy, o których się w ogóle nie mówi. Pornografia. Na początku ci wystarczy zdjęcie pani, która reklamuje majtki, a potem niestety jakiś seks ze zwierzętami lub jakieś sadomaso albo jakieś inne rzeczy nie wystarczają, bo to się zwiększa, 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 zwiększa. I pornografia jest bardzo niebezpieczna, bo jakby to jeszcze zostało na tym, że sobie oglądnę jakąś tam panią, która ma dekolt większy, dam radę, tak? Ale to idzie w zoofilię, w jakieś nakrofilię z trupami, z jakimiś cuda. Słuchajcie, nawet nie chcę o tym myśleć, ciężko mi o tym myśleć, ale te rzeczy są i one są powszechne. Dziecięca pornografia, tak? Potem są na czyn, wszystko w czyny przechodzi w pewnym momencie. Więc to się pogłębia. Jakby to zostało na jakimś tam poziomie, chyba nie byłoby tego problemu, ale problem jest to, że to się pogłębia. Że ci już nie daje satysfakcji, tak? Zwykły tam kobieta z mężczyzną. Potem już musi być inaczej, może być różnie, ale nie chcę tutaj pobudzać wyobraźnię, bo jesteśmy w takim sakralnym miejscu, więc to, o takich rzeczach się nie powinno mówić, aczkolwiek powinno się bardzo mówić właśnie w takich miejscach. A potem przychodzi taki chłopak młody, który od 9 roku życia ma kontakt z pornografią. Uwierzcie mi, mają kontakt z pornografią, jak mają smartfony. Moje osobiste doświadczenie z pornografią to było, jak miałam 18 lat. Mój wujek przywiózł, kupił sobie wideo pierwsze i była taka Emanuela, tak? Emanuela, kto pamięta? Emanuela, takie kasety wideo. I powiem wam, to jest tak soft porno, że to się w głowie nie mieści. To była taka sensacja wtedy, ale miałam 18 lat. Ja byłam kształtowana. Oczywiście nie mówię, że to było dobre. To było, nie było dobre, ale nie było tak dramatyczne, gdy dzisiaj dzieci wyeksponowane są w wieku tym, które mają smartfona, w każdym. I to jest tak skonstruowany system, że coś tam naciśniesz, potem ci ciśnie jeszcze, przychodzą ci same obrazy, wpada to wszystko. Dzieci są wyeksponowane na takie rzeczy w wieku, gdzie są w ogóle nieukształtowane pod kątem seksualnym, w ogóle tożsamości płciowej nawet. Tak, bo dzieci potrafią być ambiwalentne w wieku 12-13 lat, tam się kształtuje dopiero osobowość seksualna i tak dalej. I one powinny być w pewnym momencie chronione i kształtowane jeszcze, a tutaj po prostu są wyeksponowane na rzeczy, których nam się nie śniło nawet dorosłym. Nie wiemy i nie mamy nad tym kontroli, tak? Przynajmniej takiej pełnej. No i taki człowiek w wieku 20 lat, nie wiem, znajduje dziewczynę i mówi, wreszcie się uwolni od pornografii, tak? Wreszcie się uwolni od pornografii, będę mieć żonę i będę mógł się legalnie realizować. I okazuje się, że po tych wszystkich, jak se podbił tolerancję, w ten sposób, że jego tylko i wyłącznie podniecały, na przykład, nie wiem, jakieś rzeczy patologiczne, tak? Jakieś, czy w sadomaso, czy ze zwierzętami i tak dalej, to normalnie, jak to się mówi, Pan Bóg stworzył człowieka, kobietę i mężczyznę i normalny seks to jest, to okazuje się, że to w ogóle nie działa, że to jest, nie funkcjonuje. O chłopaki, które są pouzależnione od pornografii, nagle okazuje się, że w swoich relacjach, w związkach, które nawiązali, są impotentami. Lub są w ogóle niesatysfakcjonowani tym. To im nie daje żadnej satysfakcji. I co się dzieje? Szukają z powrotem na boku. I się zaczynają dramaty, tragedie. Kobiety, która nie wie, jak zaspokoić tego swojego mężczyzny. Mężczyzny, który nie wie, w jaki sposób się zaspokoić i ma wyrzut sumienia, bo musi gdzieś po bokach, tak, różnych stymulacji szukać, żeby się osiągnąć ten pożądany efekt, który chce. No i to są dramaty. I to jest powszechne już. Ja powiem wam, że jestem przerażona jak w kościołach, ile my ludziom niesiemy pomoc, ludziom, chrześcijanom, gdzie wygląda na to, że wszystko byłoby fajnie, a po prostu nie funkcjonuje, ta sfera nie funkcjonuje. Albo funkcjonuje fatalnie w małżeństwach. I dlatego pornografia jest tak niebezpieczna. Niektórzy mówią, o lepiej tak, niż gdzieś by miał chodzić na boki i tak dalej. Nic bardziej mylnego. Pornografia wypacza, bo regulujemy sobie emocje i musimy sobie je podbijać. Okej, wyjechałam na tą pornografię, bo myślę, że to też ważny temat jest, żeby sobie tutaj zobaczyć. Ale o co chodzi? Nagle okazuje się, że nawet i ta seta nam już nie pomaga. I nagle zaczynamy czuć, że już nie ma tego efektu, nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego efektu, o którym zaczynaliśmy. A doły są coraz większe. I ostatecznie lądujemy w miejscu, że ćpamy, pijemy, aby się jako tako czuć. Aby jako tako funkcjonować. I dopiero w tym momencie zaczyna być myślenie o terapii. Bo jak człowiek miał ciągle nagrody jakieś, coś z tego miał, to jeszcze się kiwał na wszystkie sposoby. Ale w momencie, kiedy już tylko musisz mieć ten środek albo musisz to robić, żeby przetrwać, żeby funkcjonować normalnie jako tako i panicznie się boisz tych dołów, które nie są takimi dołami, jak my mamy, że jestem smutna, bo coś tam, nie wiem, kręgosłup mnie boli, czy ktoś tam mnie w jakiś sposób tam zasmucił, ale to są lęki, psychozy, depresje głębokie, bezsenności, dramaty. Kolejny film, Tylko strach, z Anną Dymną, polski film, polecam. Polecam do oglądnięcia, piękny film z Anną Dymną. Stary, Tylko strach. Bardzo dobry film. Pokazujący, Anna Dymna wtedy występuje tutaj w roli alkoholiczki, która wyszła tak na prostą, i zmaga się z trzeźwością. Wcale to nie jest takie proste. Bezsenność, lęk przed samotnością, praca, presja w pracy, bo tam była jakimś takim reporterem telewizyjnym, więc miała taką wymagającą pracę. i potrzebowała sobie uregulować emocje. Czym? Okej. To musimy pamiętać. Słuchajcie, nałogowe regulowanie emocji. Ludzie piją, bo se coś załatwiają. I teraz musimy im dać substytut w rękę. Musimy tym ludziom dać coś, albo inaczej, oni muszą coś znaleźć dla siebie, żeby regulować emocje. Bo każdy z nas musi regulować jakoś emocje. Musimy się nauczyć regulować emocje nie chemicznie, nie uzależnieniowo. I to jest terapia. Na tym polega terapia. Samotność? W jaki sposób postrzega? Najbardziej dramatyczna emocja, jaka może być. I najbardziej dramatyczna rzecz, jaka się przydarza ludziom. My mówimy, jeżeli nie nauczysz się budować relacji, nie będziesz mieć ludzi wkoło siebie, nie macie. Samotność jest największym wrogiem człowieka. Dlatego ruch AA, anonimowych alkoholików, jest najpotężniejszym ruchem na świecie i najbardziej odnoszącym sukces. Na czym polega? Na wspólnocie. Wspólnota. Dlatego my jako kościoły, ci co są z kościoła, mamy niesamowity atut. To jest naprawdę wartość mega dodana, wspólnotowość, rodzina, bycie razem. Ja nie mówię, dlatego że ludzie, gdy trzeźwieją, pierwsza co myśl to jest o jedzeniu, a druga o budowaniu związku. Jest taki film fajny, 28 dni z Sandrą Bullock, też 28 dni na odwyku i tam jeden z ludzi, z pacjentów pyta się terapeuty, a kiedy ja mogę sobie znaleźć dziewczynę? I ten terapeuta odpowiedział bardzo mądrą rzecz, którą powtarzam. Pierwszy rok kup sobie roślinkę. Na drugi rok kup sobie zwierzątko. Jak po 2 latach jedno i drugie przeżyje, możesz zaczynać zastanawiać się nad człowiekiem. Tak? Słuchajcie, to jest mądrość. W tym filmie pokazane jest, jak on tak suchy taki piatek i taki zawidzony piesek idzie z nim. Nie? Ale jest w tym mądrość. Jeżeli się nie umiesz zaopiekować roślinką czy zwierzątkiem, chociaż biedne te zwierzątka, to jak się chcesz zaopiekować partnerką czy partnerem, który jest dużo bardziej wymagający? Każdy w związku to wie, prawda? I tutaj trzeba mega umiejętności. A jeżeli ja, teraz się rozwodzę, nie wiem, kiedy my skończymy te zajęcia, ale jeżeli ja nie radzę sobie sama ze sobą i szukam sobie partnera po to, żeby on mnie dźwignął w życiu, to co się dzieje po jakimś czasie? Ten ktoś powie, a ja nie jestem twoją mamą, czy nie jestem twoim tatą, tak? Ja chcę mieć partnera, bo on też ten ktoś chce. Najpierw cię weźmie pod skrzydło, a potem chce, żeby się to mu też zaopiekował. Każdy chce brać i dawać w związku, a nie tylko dawać, tak? No i zaczynają się problemy. I to solidne. Strzelać. Żart. Chociaż ja należę do klubu strzeleckiego, ale jednak mimo wszystko nie. Jeszcze nie zalegalizowali tego, aczkolwiek rozwiązanie jest. Słuchajcie, bo pytanie było, co zrobić z osobą, która ukrywa swoje uzależnienie, a obwinia i obgaduje swoją oczernia. To jest klasyk. To jest klasyk. Moja żona jest taka, siaka, owaga. Teściowa do niej przychodzi i mówi, gdybyś była taka i jeszcze to robiła i tamto, byłoby inaczej. To jest klasyk. To jest odwrócenie uwagi, to jest mechanizm. Obwinić ciebie za swoje życie. Gdybym miał lepszą żonę, to bym nie pił, tak? Bzdura. Chociaż znam takie kobiety, że podziwiam, że nie piją. Albo nie dziwię się, że piją. Autentycznie, bo to są, jak wejdziemy, znaczy nie jesteśmy w stanie chyba wejść we współzależnienie, ale tam naprawdę sobie dają do pieca równo i jak jedno się uspokoi, to drugie ładuje i tak dalej. Więc sobie utrudniają, podkopują zamiast się wspierać, nie? Więc co zrobić w takich sytuacjach? Nie ma takiej odpowiedzi szybciej na to. Raczej dałam pierwszą odpowiedź, ale... No ten mężczyzna powinien podjąć decyzję, czy chce z tą kobietą być, jeżeli nie daje sobie rady inaczej. To są dramaty. Nie ma łatwych odpowiedzi na takie rzeczy, bo faktycznie szantażowanie zabieraniem dziecka, tak, ten lęk przed tym, że się coś straci i tak dalej, trzyma ludzi w takich toksycznych i niebożych związkach. Ja to nazywam od razu nieboże związki. To nie są Boże więzi, które Bóg zaplanował. I tak szczerze mówiąc, my nie mamy obowiązku tkwić może teraz powiem teologię, która nie jest popularna czy popularna, ale my nie mamy obowiązku tkwić w grzesznych relacjach. Jeżeli te relacje są grzeszne i nie idą ku zmianie w żaden sposób, ani policja nie jest w stanie tego, ani nie jest w stanie psycholog, ani nikt dotrzeć, nie mamy obowiązku tą osobę trzymać jedną z drugą i mają się nawzajem, nie wiem, swój krzyż nosić czy jakiś tam sposób. Nieraz odseperowanie, nie będę mówić o rozwodach, odseperowanie może doprowadzić, że ta kobieta dojdzie do jakiegoś tam konsensusu i stwierdzi, ten mój nie jest taki najgorszy i zmieni swój system zachowania. Ale to są trudne rzeczy. Ale jeżeli on się już boi, tak, bo coś straci, no to ona go trzyma nieźle w rękach. Nie? No i trzeba popracować nad jego lękiem. Co jest dla niego ważne? Jak chce się poświęcić dzieciom, a być pod obcasem, okej, okay, ma wybór, ale to będziemy mu mówić, jak pomaga. Albo chce się wzmocnić jako mężczyzna, a potem pomóc tym dzieciom i dać wzorzec jakiegoś mężczyzny, który nie był kapciem, to jest drugi wybór. Ma dwa wybory zawsze. Ale to jest, bez terapii się tego nie da. To się nie da tak pójść i powiedzieć, puść, weź go, zostaw ją, albo bądź przy niej, tak? Ale będziemy o tym mówić. Na koniec, jak pomagać, będę starała się pokazać, jak doradzać, żeby ludziom nie dawać, nie serwować takich prób rozwiązań, jak dzisiaj. Proszę go zostawić albo proszę z nim być. Nie ma takich rozwiązań. Prostych. Tak? Życie nie jest takie proste. Ja bym wiedziała, co zrobić, ale ja nie mogę temu człowiekowi tego kazać zrobić. Ani go zmusić. Okej. Okay. Rozumiemy nałogowe regulowanie emocji? A więc, jeśli... Co tam jeszcze mamy? Ten system dumy i kontroli. To jest kolejna rzecz. Tak. Nie poruszyliśmy, bo mam to w nawrotach i chciałam do tych nawrotów dojść. Będziemy o tym mówić. Ja chcę tylko przelecieć ten system dumy i kontroli. Dwie osobowości w jednym. Jasiu to cudowny człowiek, tylko że pije. I jak pije, to leje, wyzywa, zdradza. Ale jak jest trzeźwy, to jest cud malina. Tak, kwiaty, dom odremontuje, dziećmi się zajmie, pieniądze przyniesie, a potem znowu ma słabostkę. No i tak 30 lat. Kobiety siedzą z facetami. Lub na odwrót, tak? Bo też może go mieć w drugi sposób. Kim jestem? Tym cudownym? Czy tym po pijaku? Jestem dobry czy zły? To jest odpowiedź. Ten po pijaku to jest ten prawdziwy? Czy ten prawdziwy to jest ten, który odbudowuje ze zgliszczy? I każdy uzależniony w procesie trzeźwości musi się odnaleźć. Czy jestem potworem, czy jestem cudownym człowiekiem, zbawicielem świata. Nieraz nawet. Oczywiście w skrócie lecę teraz. Podczas picia zmienia się osobowość pijącego, tak? Nie da się połączyć dwóch światów. To jest bardzo fajny, ciekawy rysunek. I on pokazuje prawdę na temat naszego pijackiego funkcjonowania. Widzieliście chłopaków pod wpływem, jak idą ulicą, ura bura? Wow, cały świat do mnie należy. A jak wytrzeźwieje, to nie pójdzie na rozmowę o pracę, bo mu się ręce trzęsą i on ma lęk. Tak? I postrzega siebie tak. W swoich wizjach, iluzjach, jaki to on jest wspaniały i potężny. I dlatego pije, dlatego jest na fazie, dlatego bierze narkotyki, bo mu to poprawia naprawdę nieźle tożsamość. A jak wytrzeźwieje, to nieraz i papieru toaletowego brak. Pod mocnym aniołem oglądaliście film? Kto nie oglądał, nie każe. Ja tego filmu, jakbym nie była w kinie, to bym nie oglądała do końca. Ale pokazuje niesamowitą prawdę na temat tego, jak nauk wygląda. O tym się nie opowiada, o tym się człowiek nie przechwala, o tym, jak po prostu się można sponiewierać na maksa. Nie? O czym się rozmawia? Jak balowaliśmy 3 dni, to potem budzę się, a tam 5 dziewuch w łóżku. I tego, i ich historię, i fantazje, i jak to się jechało samochodem, 200 na godzinę, na lusterkach, to, tamto, a co ja nie zrobiłem, jakie super. Ale nie opowiada się o tym, jak z każdej dziury wylatywało, nie wiadomo, i po prostu człowiek leżał w tym zażegany i po prostu to trzeba oglądać, nie? O tym się nie opowiada, o tym się szybko chce zapomnieć. A o tym się powinno pamiętać, jak przyjdzie ci do głowy jeszcze raz, zafantazjować, nie? A więc ten system dumy i kontroli. Duma, która polega na tym, ja mam się iść leczyć, ty idź się leczyć. Uzależniony ma często różne sprzeczne obrazy samego siebie. Tak jak mówiłam, czy jest dobry, czy jest zły. Poprawia obraz samego siebie na bardziej atrakcyjny. Oczywiście, że tak. Będzie zawsze poprawiał. Więc słuchajcie, uważajcie na pomniki, budowanie pomniki ludziom, jak już 2 tygodnie nie pije. Żeby go nie stawiać na piedestały i nie mówić, jaki to super i wszystko. Bo to jest za mało. Osiąga poczucie dumy dzięki odrzucaniu pomocy innych. Co tu mamy? System iluzji i zaprzeczeń jeszcze. To są te mechanizmy, o których mówiłam i one są bardzo proste. Ja tu już lecę, naprawdę szybko. Jak będziecie chcieli, jest ta literatura do ogarnięcia w internecie. Uzależniony zmienia swoje wspomnienia o piciu i braniu, a więc polega to na tym, że właśnie opowiada o tym, jaki to był, nie wiadomo jaki, ale jak leżał gdzieś nagi, zażegany, to takich rzeczy już nie pamięta. Deformuje to, co jest, a więc w ogóle nie zmienia całkowicie rzeczywistość, która jest, ale nie będziemy w to chodzić. Snuje nierealne plany, ukrycie mistrzostwa w upadaniu. Wiecie co, ja znam ludzi, którzy nie potrafią już być dumni z tego, ile oni byli raz na detoksie, ile raz na ośrodkach. I z tego są już dumni. Po prostu jest całkowicie już przekręt i ludzie są dumni z tego, co oni osiągnęli, w jakich ośrodkach nie byli, co oni nie zrobili i tak dalej. Jak już nie masz z czego być dumny, to jesteś dumny ze swojego mistrzostwa picia na przykład. I klasyk. Popatrz, wszyscy piją, to dlaczego ja mam problem? Ja piję tylko piwo bezalkoholowe, nie? Znacie te bezalkoholowe. Jestem alkoholikiem? Nieprawda, ja piję tylko w weekendy. Musimy jeszcze znać wzorce picia. Nie każdy, kto pije codziennie, jest alkoholikiem. Szczególnie alkohol można przerywać pić. Jak ja tutaj mówiłam na przerwie, ale to powiem, to jest bardzo ważne zdanie. Ja nie uczę ludzi, jak nie pić. Nie, nie. Też nie. O nie, tym bardziej. Nie muszę tego uczyć, bo z ekspertami mam do czynienia. Nie uczę ludzi, jak nie pić. Każdy potrafi przestać pić. Na miesiąc, 3 miesiące, pół roku, 7 lat. Ja chcę nauczyć ludzi, jak nie wrócić do picia. Bo to jest sztuka. A ludzie są szybko dumni z tego, że nie piją. O, jacy są dumni z tego. Jacy zadowoleni. Czerwone dywany od razu, bo ja już 3 miesiące nie piję. Nie wróć do picia nigdy w życiu. Ja już wiecie, ile diet wystartowała? Ja wiem, jak się diety stosuje. Tylko jak się je utrzymuje. To jest sztuka, którą trzeba pojąć. Rozumiecie? Więc my uczymy ludzi, jak nie wrócić do picia, a nie jak nie pić. Bo ludzie naprawdę nam tutaj zaczarują nas, że oni już tyle nie piją i tyle nie piją i w ogóle nie piją. Ja mówię, idź na terapię. Ja już 5 miesięcy nie piję. Idź na terapię. Ale ja już 5 miesięcy nie piję. Ja mówię, idź na terapię. Po co? Ja mam problem, jak będę chciał, to przestanę. Znacie to? Ale nie chcę. Niedawno zmarł mój wujek Fred na marskość wątroby. Przykro mi, czy kiedykolwiek próbował przestać pić? Ach nie, nie było tak źle. rodzaje zaprzeczeń. Projekcja. Piękna rzecz. Projekcja to jest tak jak ten projektor. Gdzie jest treść? Na ścianie? Nie, treść jest tu, w komputerze. Ale rzucam go na ścianę, tak? I na ścianie widzimy, on nie jest na ścianie. Treść jest tam w tym albo tam na dole, nad nie, gdzie on jest tam. Tam gdzieś ten komputer jest, tak? Projektuję. Ja mam problem, a widzę winnych. Mają problemy z finansami. Nie radzą się z tym czy z tamtym. Nie widzę tu, ale widzę wszędzie tam. To jest projekcja. Bardzo silnie stosowane. I słuchajcie, to nie znika z alkoholem w organizmie. To zostaje, bo to jest wieloletnie umocniony system funkcjonowania. To jest mechanizm obronny. Dlatego w Biblii jest napisane, wyjmij źdźbło czy bielkę. Jak widzisz źdźbło u brata swego, wyjmij belkę ze swojego oka najpierw. Bo to jest właśnie projekcja. I to jest bardzo, bardzo mądre. I musimy zawsze zaznaczyć, czy czasem nie projektujemy czegoś. Bo my szybko znajdziemy u kogoś coś, co u nas jest wrażliwe. Ale jak fajnie odkryć, że ktoś to ma. I pogadać o nim, nie? Racjonalizacja, tłumaczenie. W tym kraju wszyscy piją. Tak? Ja racjonalizuję. Przecież mój problem nie jest taki straszny jak alkoholizm, więc nie muszę się tak mocno martwić tą dietą. Nie? Nie niszczę niczego życia, tylko swoje. Intelektualizacja, zbyt duże główkowanie na temat problemów. Bym powiedziała wam przykład, ale nie mam czasu. Mistrzostwa świata ludzie wyprzedzają. Filozofowie, oglądać żółty szalik. Jak on tam, czym bardziej intelektualnie jest mądrzejszy ktoś, to wymyśli bardziej cuda świata. Minimalizacja. Tylko trochę, tylko piwo, tylko bezalkoholowe, tylko raz w tygodniu, czasami. Nie tak źle i tak dalej. My wszyscy mamy taką tendencję. Zobaczcie na przykład, spóźniasz się, nie? A tylko 5 minut, nie? Ale jak ktoś się spóźni 5 minut, no to jest problem. A my mamy taką tendencję do takiego, nie? Tylko 5 minut, nic, ja tu cichutko wchodzę i tak dalej. Ale jak ktoś wchodzi, 5 minut się spóźni, to już jesteśmy, przeszkadza, nie mógł wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy bardzo łaskawi dla siebie. Mniej dla innych. Tłumienie. Słuchajcie, tłumienie też jest bardzo silne. Nie jest tak źle. W ogóle to jest przede wszystkim przy traumatycznych przeżyciach. W ogóle tłumi się negatywne jakieś emocje właśnie. Nawet zapomina. Ludzie zapominają na przykład, że byli molestowani seksualnie w dzieciństwie. Wydaje się, że to nie do zapomnienia. Można wyprzeć. Stłumić. Nie jest tak źle. Ostatnio oglądałam mistrzowski film. Lubię tematykę Izraela i żydowską. Oglądałam taki serial i tam był taki motyw w takiej pobożnej rodzinie hasyckiej. Mąż pojechał do pracy, a tak naprawdę to zgolił te pejsy, wszystko i poszedł w świat. Na parę miesięcy poszedł w świat z inną kobietą, nie? Tak w świat. Ale potem przyszło mu pokuta tego i chciał wrócić do niej. Ona to przeżywała w jakiś sposób, poszła do rabina i mówi, jaka jest sytuacja i co ona ma zrobić, bo on chce wrócić, ale ona ma problem, tak? A on mówi tak do niej, a skąd ty wiesz, że ona jest zdradza? No tam mówili, widziałaś? Widziałaś go? Jak on to robi? No nie. Widziałaś ją? Tą jakąś niby kobietę? Nie. No to jak wyciągasz takie wnioski? Jak nie widziałaś, jak nie wiesz nienamacalnie, to sprawy nie było. Traktuj, jakby tej sprawy nie było. I ona posłuchała tego rabina. Tam jest jakiś sens prawdy, tak, że nie możemy wyciągać wniosków jakieś tam, jak nie wiem tego, ale tam było ewidentnie, że on poszedł z tango, nie? Ale on wrócił. I ona go przyjęła, jakby się nic nie stało, jakby on z pracy wrócił. I słuchajcie, zaczęła się mordęga. Ona nie mogła sobie poradzić, ale stłumiła, a on nie miał szans z nią pogadać i ją nawet przeprosić. A chciał. On mówi, nie ma sprawy, co się stało? Nic się nie stało. Byłeś w pracy przecież. A on mówi, ale ja I on, porozmawiajmy. On mówi, porozmawiajmy. On taki ludzki fajny był. Chociaż trochę, no, narozrabiał, ale był ludzki. A ona mówi, przecież byłeś w pracy, przyjechałeś, wróciłeś, cieszymy się z dziećmi, że jesteś. I ona go skatowała tym. I on chodził koło niej po prostu z takim poczuciem winy i z takim, ona go tak terroryzowała tym tłumieniem, a ona tłumiła to, no ale na koniec się w miarę dobrze skończyło, ale dopiero sezon trzeci będziemy produkować, więc w ostatnim odcinku właśnie było, kiedy ona powiedziała, przebaczam ci, i się skończył serial. Drugi odcinek, 24 odcinek się skończył. Czekam na kolejny sezon. Bardzo fajny film. Sztisel się nazywa. Bardzo dobry film, naprawdę. Nawet są już na Facebooku, jest grupa i w tej grupa się nazywa Sztisel Addicts, czyli uzależnienie od sztisla. I jestem członkiem tej grupy. I czekamy na sezon trzeci. Dobra, tłumienie. Odsuwanie się. To jest mechanizm obronny też. Powiem wam, jaki fajny mechanizm obronny zastosował jeden mój podopieczny. Poszedł do szkoły średniej zaocznej. I chodził tam jakieś soboty. I w pewnym momencie ja tak pytam się, ty, a kiedy ty masz te zjazdy? A on do mnie mówi, przerwałem szkołę. O, ciekawe. A on mówi, ale to była wola Boża. A ja mówię, a na jakiej podstawie ja mówię, że to wola Boża? Bo jak ja przerwałem to szkołę, jak ja się dobrze poczułem. Jaka ulga. Jak cudownie się poczułem, ta szkoła nie była od Boga. Oczywiście był przed sprawdzianiami, tak? I czytaniem lektor. Wiecie, to, no to jest dobre, dobre. Wola Boża. Powiem wam, że dużo ludzi ten mechanizm stosuje. Musimy być mądrzy tutaj. Chwała Bogu. Mi to słowo wypadało powiedzieć. Chwała Bogu. Jak wola Boża, jesteś w samym centrum woli Bożej, to chodź i kop teraz dalej te dołki i noś woreczki. I teraz marudzi, że nie może dostać dobrej pracy. Bez wykształcenia. Ucieczka geograficzna. Słuchajcie, wiecie, ile jest w Anglii ludzi, którzy chcieli sobie zbudować życie, a na kartonach pod Victoria Station śpi? Się w głowie nie mieści. Wyjadę za granicę i tam. Słuchajcie, jestem wrogiem wyjeżdżania za granicę zaraz po terapii przy wyczeźwieniu. Iluzja. Tam będzie lepiej. Dobra. Okej, skąd się biorą uzależnienia? Tak po skrócie, szybciutko. Jak teoria głosi, tutaj mamy na przykładzie drzewa, ale też możemy mieć na przykładzie góry lodowej. Uzależnienie samo w sobie to jest wierzchołek góry lodowej. Ile procent góry lodowej widać? Mówią, że 30, podobno tylko 5. Z 7-5% widać. A wszystko jest pod wodą, to co nie widać. Tutaj mamy troszeczkę inny obrazek, który pokazuje uzależnienie, to co widać, to są te korzenie, pnie i tak dalej, a raczej korzenie są pod spodem, a to są te wszystkie, ten pień i gałęzie, a pod spodem wielki, potężny wstyd. Wstyd. Ludzie chodzą z poczuciem wstydu, który jest samotność, które często widać, część nie widać, część widać. Niska samoocena, smutek, lęk, złość, gniew. Czynniki dziedziczne nawet mówią. Nie w genach, ale wzorce przekazane przez rodziców. Wykorzystanie duchowe, wykorzystanie emocjonalne, wykorzystanie seksualne, wykorzystanie fizyczne mogą być podkładem wielkiego, potężnego wstydu, poczucia niskiej wartości. Jeżeli 70% ludzi wychowuje się w rodzinach, gdzie jedna z osób miała problem uzależnienia, nieraz dwa, to co oni przeszli w domu i co oni wnieśli w swoje życie. Na pewno któryś z tych wykorzystań, nie każdy musi być wykorzystywany seksualnie, tak? Ale wykorzystaniem emocjonalne, gdzie dzieci, to mój taki jeden pacjent, jakoś to tak przeżyłam, mówi, ja codziennie słuchałem, jak tato wraca do domu. Ja już na klatce schodowej, po krokach umiałem, wiedziałem, co się będzie działo. Czy będę fruwał na wysokości lamperii, czy będzie dobrze i spokojnie. Po krokach potrafił poznać i codziennie czekał. Codziennie. 10 lat, 15, 18 już sobie wziął żonę i uciekł z domu. Gdybym raz to przeżyła, byłaby to dla mnie trauma. 15 lat, 16. W wieku 15 lat już ciągnął butapren, żeby się odstresować. Stworzył wspaniały dom, ma dwoje dzieci, żonę. Niekoniecznie dużo lepszą od swego ojca, jeśli chodzi o przemoc, ale stworzył naprawdę wspaniały dom, bo był wrażliwy, ale co rusz się zmaga z uzależnieniem, powrotem do uzależnienia i do dragowywania w używkę, jak nie wytrzymuje emocji. Ale teraz poszedł na solidną terapię, naprawdę na solidną, 2 lata terapii i 2 lata jest trzeźwy i jest szczęśliwy i dużo się zmieniło w jego życiu. Okej, to musimy wiedzieć, że picie, ćpanie czy inne rzeczy to nie jest to. To musimy obciąć, ale wiecie, jak obetniemy, wychodzi następne i dlatego on wraca z powrotem. Obetniemy i wraca. My musimy się zająć korzeniem, my musimy zająć to, co tym, co jest pod wodą. To jest istota, a to już jest dłuższa praca. Jak ktoś mówi, że był na 8-tygodniowym odwyku i jest wszystko dobrze, jest po terapii, to lekki uśmiech wyzwala we mnie. To jest wersja demo terapii, bo terapia trwa, albo inaczej, proces zdrowienia ile trwa? Proces zdrowienia ile trwa? Do końca życia. Dramat. Usłyszeć to? Tak, bo każdy myśli, że po 8 miesiącach, czy tam 10 miesiącach, czy ile tam program trwa, już dostanie glejt i już jest po terapii. Tak, po terapii wstępnej. Potem jest terapia pogłębiona, potem zaawansowana, a potem jest rozwój i wzrost. Bo znam, na przykład zacytuję tutaj, bo jest znaną publiczną osobą, pastor Marek Tomczyński, który jest pastorem w Legnicy, był założycielem ośrodka w Janowicach. Od, ja nie wiem ile, on ma teraz 50 coś, a w wieku 20 ileś był uzależniony i od tylu lat nie pije. On teraz jest w procesie, dalej jest w procesie. Ale on nie jest w procesie terapii nazwanej pić czy nie pić, czy szkodzi czy nie szkodzi, tylko on jest w procesie rozwoju. Pojechać do Afryki, czy służyć Bogu w ten sposób, czy coś tak. Rozumiecie? To jest też rozwój i wzrost, ale już na innym poziomie. Tak, to jest terapia życia i my wszyscy powinniśmy, jesteśmy w tym procesie. A więc proces zdrowienia to nie jest tylko terapia podstawowa. To jest terapia wstępna, gdzie my rozważamy pić, nie pić, jak się zachowywać, żeby nie pić. A potem jest, dlaczego się tak zachowuję? Skąd ja mam te lęki? Skąd ja mam te blokady? Skąd ja mam te napady agresji? Skąd ja mam na przykład te napady jakiejś depresji? I nagle okazuje się, że to nie jest związane już bezpośrednio z piciem, ćpaniem czy z tymi rzeczami, które są za mną, ale nagle okazuje się, że są jeszcze jakieś grube sprawy w moim życiu. Szczerze mówiąc, ja nigdy nie byłam osobą uzależnioną. Prowadzę w miarę jako taki świadomy styl życia, ale ostatnio byłam u psychiatry na konsultacji. I teraz mam nakaz sobie zrobienia superwizji. Superwizja to jest terapia dla terapeutów. Tak się nazywa ładnie, superwizja. Ale jest ostrzejsza. Rozumiecie? Ja się tego nie wstydzę. Chociaż jak zadzwoniłam do psychiatry pierwszy raz, to się popłakałam po tej rozmowie. Ze złości, że muszę. Moja duma tak płakała. Ale potem się zaczęłam śmiać, powiedziałam, że będę mówić wszystkim, że chodzę do psychiatry. Znaczy ja nie chodzę do psychiatry, ale mam konsultacje z psychiatrą od czasu do czasu. I powiem ci, żebym bardzo pomocna. Nie wszystko mamy rozwiązane. Są rzeczy, z którymi sobie nie radzę, i albo bym sobie wypierała, że sobie nie radzę, albo bym sobie próbowała sama radzić po swojemu i okazało się, że mam problemy psychosomatyczne, czyli poszło mi to w ciało, w kręgosłup, poszło mi to w moje takie dolegliwości, że już nie sypiam, na przykład po nocach z pewnych powodów, bóli, ja sobie muszę to załatwić. I ja wiem, co to się wydarzyło, wiem, co to jest i wiem, że bez pomocy innej osoby nie dam rady. I potrzebuję pomocy innej osoby. I oczywiście Boga też. Ale muszę to przegadać, muszę zobaczyć, dlaczego ja tak reaguję, skąd się to bierze i znaleźć rozwiązanie, jak zareagować inaczej, żeby sobie radzić z tą sytuacją. Jest to skomplikowana sytuacja, tak? To nie są jakieś tam podstawowe rzeczy, są to już skomplikowane, ale chcę zaznaczyć, każdy z nas ma. I jak jesteśmy sami, samiutcy ze sobą, naprawdę możemy skanalizować źle. Dlatego każdy z nas powinien i ja powiedziałam, nikt nie weźmie odpowiedzialności za moje życie, tylko ja sama. Nikt mi nie zrobi dobrze. Nikt mi nie rozwiąże problemu. Chociaż przez jakiś czas chciałam ten problem rozwiązać zewnętrznie. Okazuje się, że to ja muszę sama w sobie go rozwiązać. Ja muszę się nauczyć inaczej reagować na pewne sytuacje, które mnie zbyt mocno dotykają i tak rozwiązać problem. A chciałam zlikwidować kogoś. Nie wolno, no. Więc superwizor mi zostaje. I mówię tym, troszeczkę się odkrywam, może pomyślicie, co ja tutaj pod psychiatra kontrolą wam tutaj mówię, ale chcę was wszystkich zachęcić, żebyśmy się nie bali, po prostu szukać pomocy u innych ludzi. I to jest właśnie odpowiedzialność za nasze życie. I to jest rozwój, a nie ja sobie poradzę sam, ja jestem tutaj odpowiednio wierzący albo odpowiednio długo wierzący, albo na takim i takim stanowisku, więc ja nie mogę. Szczególnie ci, co są na wyższych stanowiskach, są bardziej samotni w tym wszystkim. I to jest ból. Każdy z nas powinien mieć kogoś. Ja nie mówię, że każdy ma iść do psychiatry teraz, nie wysyłam każdego do terapeuty też na terapię, ale chcę was zachęcić do tego, że jeżeli widzicie pewne rzeczy w sobie, z którymi sobie nie radzicie, bądźcie otwarci i chętni. My się tak śmialiśmy niedawno jeszcze ze społeczeństwa amerykańskiego, że każdy tam ma swojego psychologa, psychoterapeutę i w ogóle na każdym zakręcie tylko banki i psychoterapia jest. U nas też się zaczyna. Ale świat jest naprawdę coraz bardziej, może wy tutaj nie odczuwacie tego, bo ja mam takie wrażenie, ale byście się przeprowadzili do Warszawy, tam idzie zwariować. Tam jest presja. Presja jest, naprawdę ludzie mają presję, różne sposoby tego i mam prawo sobie nie radzić z czymś, tak? Im dajmy sobie te prawo i bądźmy otwarci i do przodu. A ja wiem, że dzisiaj się, jak to się mówi, ukorzę trochę, bo to do tego trzeba pokory, tak? Że pójdę i wyleję parę łez przed superwizorem, ale za rok to przyniesie mega owoc, gdy ja stanę na nogi w tej dziedzinie, tak? I sobie poprawię. I o to chodzi właśnie. I nie wstydźmy się, mi dużo ludzi pomogło. Ja sama sobie nie pomogłam. Pan Bóg naprawdę był kluczem, ale przystawił na mojej drodze, albo inaczej, dał mi łaskę, abym pozwoliła, żeby parę osób stanęło na mojej drodze i mi pomogło. Ludzie uzależnieni też. Słuchajcie, ile ja razy słyszę od ludzi uzależnieni, ja już mam dość terapii. Ja już zrobiłem swoją terapię. Ja już mam dość, ja jestem przeterapeutyzowany. Takie bzdury takie. Jakbyś był przeterapeutyzowany, to byś nie gadał, tak? W ogóle nie byłoby tematu w ogóle terapii. I takie gadanie. A to jest i tkwią razem. A zobaczcie, jakie są problemy. Wykorzystania duchowe, wykorzystania emocjonalne, seksualne, fizyczne. Niesiemy naprawdę ładunki potężne, które tłumimy często nas samych. Okej. To już mówiliśmy. Nie chcę się już dają. Dobra. Słuchajcie, o której mam przerwę? Za pół godziny. Czy ja mogę tą drugą prezentację? Dobra, oddaję. Będziemy dalej kontynuować, bo to będzie wpłynąć, ale to jest już drugi temat, bo dorobiliśmy sobie wstęp do współzależnienia. Chciałam dotknąć do sobie w pół godziny, ja nie wiem, jak to zrobię. Nawroty, słyszałeś o takich rzeczach? I od razu mówię tak, nie mylić z nawróceniem. Aczkolwiek to też ma swój źródło, te słowo. Czy mogę pomóc? Które? Nie. To na samej górze, na samej górze. Dobra. Dwa kamienie potknięcia, taki macie tytuł. Nawroty i współuzależnienie. Uzależnienie jest chorobą emocji. I o tym sobie mówiliśmy i zaraz sobie powiemy jeszcze troszeczkę. Nie znam osoby uzależnionej, która nie miała kłopotów z emocjami. Nie znam. I tu już powiem 100%. Albo mówi, że nie ma kłopotów z emocjami, bo ich w ogóle nie pokazuje. To też jest kłopot z emocjami. Albo w drugą stronę ma i cokolwiek go rozwala. Okej, chciałabym, żebyśmy wrócili szybciutko do zespołu abstynencyjnego. Tak, mówiliśmy o tym zespole odstawiennym, zespole abstynencyjnym, tak to się różnie nazywa. I on ma dwie formy, o których musimy wiedzieć, często nie wiemy. Pierwszy to jest ostry zespół abstynencyjny i to jest ten tak zwany CAC. I drugi to jest zespół przewlekły, zespół abstynencyjny, czyli inaczej głody. Musimy sobie zdać sprawę z tego, przeuzależnienie jest w ten sposób, że na początku jest ten ostry zespół, czyli odstawiam i mam dolegliwości, idę na detoks, przechodzę to jakoś w domu i tak dalej, różnie to bywa z różnymi osobami i mija. Ale potem przychodzi przewlekły zespół abstynencyjny i jego trzeba znać. Te głody wracają. Jak robiliście dietę, to wiecie, o co chodzi. Skończyliście z ciastem, było super. A po miesiącu, dwóch zaczyna się coś dziać. Jak mi? Nagle mi się ciasta zaczęły śnić. Nigdy w życiu mi się nie śniły ciasta. I nagle mi się zaczęły śnić. Nagle chodzę przez koło cukierni. Podświadomie chodzę koło cukierni, gdzie ja w życiu nie kupowałam sobie wcześniej słodyczy. Zawsze dostawałam jakieś od kogoś w prezencie albo cudzesy jakieś łapałam. I to mi wystarczało. A teraz ja nagle koło cukierni. A jakie ciasto? A nie, nie, ja zapomniałam, że ja nie ten. Słuchajcie, to jest parę miesięcy po. Moja mama mówi, przyzwyczaj się bez słodkiego. A ja po dwóch miesiącach zaczynam tańce robić koło cukierni, śnić, fantazjować. Przyszły głody. I te głody przychodzą. I te głody przychodzą i one mają różną formę u różnych ludzi. Wszyscy mają głody. Tylko, że mniej lub bardziej zależy, czym się zajmują w życiu, to sobie radzą z nimi. Jak bardzo są zmotywowani. Regeneracyjne. Nigdy nie wiem, które to są degeneracyjne, a które regeneracyjne. Ale jedne to są takie, że na początku są mało, nic nie czuję, jest super, niwa zielone, zielone łąki, cudowny okres, a potem coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. Drugie są takie, że bardzo, na początku strasznie mocno, ale potem schodzą, 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 schodzą. Klasyczne to są pyk, 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 pyk. U alkoholików 3 miesiące, 6 miesięcy, 9 miesięcy. Można kalendarze budować. Oczywiście tak jest to reguła, żeby się nie mylić, ale najczęściej w ten sposób. I taki stabilny, ciągle cały czas. Nie za duży, nie taki wysoki, że mnie rozkręca. I słuchajcie, te głody mają. To nie jest tylko tak, chce mi się pić albo nie chce mi się pić. To nie na tym polega. Bardzo często ja mówię, co, głody masz? On mówi, nie chce mi się pić. I nie chce mu się faktycznie pić, bo on ma przekonanie, że nie będzie pił. Ale co, jest rozdrażniony, zdekoncentrowany. Nieraz objawy potrafią być jak grypowe. Blednie twarz, spięta. Ja potrafię nieraz po twarzy widzieć, że kogoś nosi. Jak ja to nazywam, nosi go. Nie ruszaj mnie. Najprostszy sposób, teraz do kobiet mówię, najprostszy sposób wyobrażenia sobie, jak wyglądają głody, to jest napięcie przedmiesięczkowe. Wiecie, jak to jest. Mężczyźni chociaż też może wiedzą, jak to jest, bo doświadczają tego. To jest takie... Co się patrzysz, nie? Na takiej zasadzie... Po prostu bomba tykająca. Bomba tykająca. Co się stało? Nic się nie stało. Nic się nie stało. Wszystko w porządku? Tak. I to jest takie coś. I nic się nie stało. A w głowie, kurczę, zaraz mnie rozsadzi. Muszę znaleźć powód. Ten w porządku, ten w porządku, ten w porządku. Kurczę, nie ma powodu, nie? Jeszcze bardziej mnie rozsadza. I rozpoznać to. ja teraz tak obrazowo mówię, ale to rozpoznać. Bardziej takie szybko rozpoznawalne to jest na przykład zapach alkoholu nagle. Albo papierosy. No nie, nikt nie pali tu. A to nagle tak pyk. Taki blackouty to się nazywają. Nagle zawsze pojawiają się wspomnienia, jakieś myśli. Wiecie, zaczyna krążyć twoja myśl koło czegoś. I wtedy już to jest bardziej rozpoznane. Sny. O, w snach to przychodzi. Słuchajcie, moi podopieczni to opowiadają, że potrafią być sny, że się budzą skacowani. Jeszcze ci starzy narkomani to mówili, patrzyli się, czy się nie pokuli. I tylko, ulga, to tylko sen. Naprawdę poważne sprawy. Albo jakieś inne rzeczy. Wiadomo, że te głody mogą się wymieszać trochę z innymi, tak? Na tle seksualnym na przykład, tak? I to są jakieś takie no, sny, że człowiek budzi się skasowany na maksa, zjechany, bo różne rzeczy się tam śnią. I to są sny, teraz takie my nazywamy to koszmary, tak? Na przykład dlatego w ośrodkach poranna społeczność jest bardzo ważną społecznością, gdzie zanurzamy się w Słowo Boże, gdzie zaczynamy coś robić takiego, szukając, żeby zejść z nocy, która może być bardzo ciężka. Sprawiedliwy człowiek dobrze śpi, a ten, co ma dużo za skórą, no różnie, tak? I nasi podopieczni bardzo potrafią źle sypiać. Bardzo źle sypiać. I wiecie, no każdy z nas miał jakiś potworny sen, nie? Chociaż raz w życiu. Tak się budzisz, to czujesz się jak na realu, tak? Jak się budzi alkoholik i wiecie, i ci pił całą noc na sucho, to co on, jak on się czuje w ciągu dnia? I to są te rzeczy. To są głody. I trzeba sobie umieć z tym poradzić. A że to są nierealne rzeczy, tak? Bo to są nieprawdziwe rzeczy, to po co o tym mówić? Co mi jest? Nic mi nie jest. No, nic mi nie jest. No, nie wiem, dlaczego jestem. Tak? Najlepiej co? Schować się w kąt i przeczekać. Albo się wyżyć na kimś. To zależy, czy jesteś agresorkiem, czy nie. Sztuką jest nauczyć się o tym mówić. I sygnalizować to i powiedzieć, jest źle. Ale jak człowiek jest głodny, wiecie, jak ja jestem głodna, to wiecie, gdzie się kręcę? Koło kuchni. Więc jak człowiek jest głodny, to automatycznie zaczyna podświadomie zbliżać się do rzeczy, tak jak o tej cukierni chodziłam. Nagle ja naprawdę się koło cukierni znalazłam. Przypadkowo. Jak mnie nigdy cukiernia nie interesowała, stoję na witrynie i oglądam. Jem na sucho, to się nazywa. Piję na sucho, ćpam na sucho. Wszystko można to zrobić. Są bardzo ważne rzeczy. I osoba uzależniona powie tak, co się czepiasz, przecież nic nie robię. A teraz pytanie, czy ja nic nie robi? Przecież nie piję, nie ćpam. Ale się dzieją rzeczy. Się zaczyna dziać, zaczyna się dziać. Słuchajcie, nikt nie miał czegoś takiego, że ktoś był na nabożeństwie, cudownie, aleluja, wspaniale, przeszedł do baru i zapił. Nie, to są już rzeczy, które się dzieją tu. A nam się często wydaje, że jak tu coś się dzieje, ale ludzie tego nie widzą, to tego nie ma. I to jest największa bzdura. Bo rzeczy się rodzą tu, a trzeźwość, wiecie, na czym polega? Na tym, że umiesz zareagować ty w odpowiednim czasie, a nie dopiero jak ludzie zobaczą, że już leżysz. Trzeźwość polega na szczerości i uczciwości maksymalnej. Jest ze mną nie tak. Coś się ze mną dzieje. Jestem nerwowy. Wkurzają mnie rzeczy. Znowu mam zwiększony popęd seksualny. Bo zwiększony popęd seksualny się liczy z głodem. Zwiększony popęd na nikotynę, na kofeinę. To są głody. Niby nie na alkohol, bo diabeł to nas lubi tak oszukać i nie powie, nie, alkohol, nie, no co ty. Ale inne rzeczy nam podsuwa. I ten napęd się zwiększa. Wtedy mamy napęd na różne rzeczy, często seksualne na przykład, gdy jesteśmy na przykład w ośrodku, czy w jakiejś abstynencji i tak dalej, albo w ogóle nawet i w związkach, na kawę i na kompulsywność tak zwaną. Okej, co tam dalej mamy? A była uzależniona? Nie słyszałam się, że coś takiego się może dziać. A pije na sucho po prostu. Ona pije na sucho i ma kaca. To musi być to. Mhm. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy mniej więcej głody. Zobaczcie, że tu nic nie ma jeszcze na ten. Tu nic nie ma wspólnego z chce mi się pić. Jak ja kiedyś pościłam jakieś parę dni, to mogli mnie za psa gończego używać. Ja wiedziałam w każdym, ja w Janowicach mieszkałam, szłam na spacer i w każdym domu wiedziałam, co gotują. Węch mi się tak wyostrzył. Nagle zawieszałam się w gazecie, oglądam, przeglądam, a tam są te z tyłu przepisy, nie? Wiszę na tych przepisach. Ja nie jestem tą osobą, która lubi gotować. Może lubi, ale nie mam czasu. Ja nagle mnie interesują przepisy, jakieś cuda, nie? Słuchajcie, tak się krąży, głód tak krąży. Głód będzie krążył. Podatność na stres. I to jest, każda sytuacja będzie mnie stresować dwa razy mocniej. Wybucham w każdej sytuacji. Sytuacja, którą normalnie bym wziął, okej, dobra, jakoś poradzimy, to teraz już panika i tak dalej. To są te wzorce. Regenerujący, degenerujący, stabilny. Okresowy. Musimy to znać i my tego uczymy naszych podopiecznych, że takie rzeczy są i powinni rozpoznawać. Ja to mogę rozpoznać, ale jak oni pójdą w swoje własne życie, co ja będę za nimi biegać? Nie pozwolą mi nawet, ani nie mam ochoty. I tu jest kolejna rzecz, którą muszę wam wytłumaczyć. Ona jest fajna. Troszeczkę z neurobiologii. Ale powiem ją tak bardzo uproszczone, bo nie jestem lekarzem, ani nie oczekuję od was. To jest nasz kochany mózg. I już rozmawialiśmy trochę i widzieliśmy nawet zdjęcia tego tam płatu czołgowego na samej górze, tak? Tylko z góry go widzieliśmy. Tak? I mówiliśmy sobie, że to jest twardy dysk. I tam są zapisane wszystkie rzeczy z naszego życia. On jest pojemny. On jest bardzo pojemny. Wszystkie rzeczy tam są zapisane. Wszyściutkie. I mamy coś takiego jak... tutaj nie ma chyba tego zapisanego. Układy różne, tak? Od wzroku, słuchu i tak dalej, i tak dalej. I jest coś takiego jak system limbiczny. System limbiczny to jest system, który w nas odpowiada za poczucie bezpieczeństwa i poczucie szczęścia. A więc jeśli na przykład czujemy się zagrożeni w jakiś sposób, to właśnie system limbiczny zaczyna alarm bić, on reaguje i co on robi? Wysyła informacje do korteksu tak zwanego, czyli do tych szarych komórek, do tych tamtych twardego dysku, zrób coś. To jest błyskawiczne, podświadome, my nie kontrolujemy tego. Nagle ja się boję i teraz zrób coś. I zależy, jakie mam zapisane rzeczy w głowie. Albo uciekam, albo rzucam się tak do gardła i przegryzam jakiemuś, jak na przykład powiedzmy lew tu wpada do tej sali, nie? Coś zrób. Jeden przez okno wyskakuje, drugi się chowa pod krzesło, trzeciego zamraża, czwarty rzuca się do szyi tam temu lwu i go przegryza mu tam tętnicę, nie? Każdy ma inną reakcję. Nie myślimy długo, atakujemy lub się bronimy, w jaki sposób każdy z nas reaguje. Nawet reakcją jest paraliż. To też jest reakcja. Więc ten system limbiczny odpowiada za nasze poczucie bezpieczeństwa i nasze poczucie szczęścia. O tym, co mówiłam na początku przy regulowaniu emocji, że on będzie nazwał, zrób coś, tęsknisz, zrób coś, opuść ośrodek, jedź do żony. Zrób coś. I informacje on musi wygrzebać, co tam się wydarzy, skąd? Z tego twardego dysku. I tak to wygląda. I co się dzieje? Tamten chyba rysunek był ładniejszy. O. I co my mamy zapisane w tych głowach? Różne rzeczy. Tak? Co nauczyłeś się, jak ci się bałeś w czasie dzieciństwa? Co nauczyłeś się? Jak reagowałeś na przyjemność, jak reagowałeś na różne rzeczy. I potem mamy, ile razy zapisane jest, że piłeś na stres, piłeś na strach, piłeś na smutek, piłeś na samotność, kupiłeś na te rzeczy? Milion. Masę, tak? Ja nie mam tego. Ja nie mam tak dużo tego zapisów. Ja w ogóle nie mam zapisów, dlatego ja powiedziałam, ja nie chcę przeżywać wysokich emocji, bo ja się nauczę. Ja już wystarczy, że mam na znieczulacz emocji, tak? Zapis. U mnie jest tak, idę do dentysty, będzie bolało. Momentalnie układ limbiczny broni się w jaki sposób? Wysyła do mózgu informację. Zrób coś. 10 zł. Mam załatwioną sprawę. Tak? To jest niesamowity mocny zapis. Jeden. A ktoś miał ich 1000, 2000, 3000 przez 20 lat picia. Więc jak to uczeni odkryli, to stwierdzili, że tak jak i komputerze da się zresetować, to może się da zresetować te rzeczy, co? I jest udowodnione, że na przykład gdy ktoś ulegnie jakiemuś wypadkowi i straci pamięć, nie będzie pił. Nie wróci do picia. Na przykład, gdy był pijakiem. Nie wróci do narkotyków w sytuacji jakiejś trudnej. Bo nie będzie pamiętał mózg tych rzeczy. Że to stąd ma wybrać informacje. Rozumiecie, o co chodzi? A więc uczeni radzieccy stwierdzili, że spróbują zresetować. No to bzg, tak? I udało im się. Gościu nie pamiętał, że ma wypić, jak będzie się stresował. Ale był jeszcze jeden problem. Nawet nie pamiętał, gdzie iść do toalety. No i nie zadziałało, bo się zrobili zombie. Nie pił, ale też już nic więcej nie robił, bo mu wyresetowali wszystko. Więc ten sposób nie jest do końca praktykowany. Chociaż zrobić białą kartę komuś, ale trzeba wtedy wszystko nauczyć od pieluch. No to chyba nikt się nie podejmie takiej działania. Więc co trzeba zrobić? Wiecie, co trzeba zrobić? Nanieść nowe wpisy. Nie ma innej rady. I to się nazywa resocjalizacja. Nauczanie na nowo. I terapia polega na nauczeniu na nowo, naniesienie wpisów nowych rzeczy. Co? To nie jest wyjście poza strefę komfortu, to jest wejście w strefę komfortu. Szukanie na nowo strefy komfortu. Mhm. Tak. Więc co się dzieje? Trzeba dokonać nowych zapisów. I na tym polega uczniostwo, na tym polega terapia, na tym polega wychowanie na nowo. Dokonujemy nowych wpisów, czyli uczymy się. Jak mnie kolega wkurzy, to nie w zęby, tylko muszę z nim porozmawiać konstruktywnie. Jak czuję lęk, to nie uciekam, ale pogadam z nim, czy coś zrobię, tak? Czy się pomodlę nawet. Różne nowe zapisy radzenia sobie z pewnymi sytuacjami. I to trzeba się nauczyć. I teraz ja to mówię chłopakom. Jak będziesz mieć uczące się serce, to szybko dokonasz wielu zapisów. Ale wiecie, że niektórzy są bardzo odporni na naukę. A jeszcze system dumy. Co ona będzie mi mówić? W życiu alkoholu w ustach nie miała. Co ona wie? Co ona wie? Tak, ja pracowałam w Janowicach. Tam pracowałam tak na dojazd. Wracałam do Świdnicy i tak pytali się mnie tak, no i co tam w Janowicach? Ja miałam takie już utarłam powiedzenie. Dalej mi nie wierzą. Po prostu nie wierzą mi, no, co ja mówię. I tak często jest niestety. Ja mówię, chłopaki, spróbujcie uwierzyć w to, co mówimy. Ale jedni się bardzo chcą uczyć i mówić, mów do mnie, chłoną, a niektórzy po prostu... Ciekawe, kiedy skończy. Albo co ona wie. Albo cokolwiek innego, nie? Nawet nie chcę wymyśleć, co tam w tych głowach tam powstaje nieraz. No i to jest wybór, tego już nie... Wiecie, Indianie to mówią, że konia można doprowadzić do wodopoju, ale nie zmusisz go do picia. Nikogo nie zmusimy do picia, ale możemy doprowadzić do wodopoju i to, co my robimy, to doprowadzamy do wodopoju, ale nie zmusimy do picia. Ja miałam jeden raz, jedyny podopiecznego, który przyszedł do mnie na pierwszej rozmowie i powiedział, ja wszystkie metody wypróbowałem, słucham. A ja tak sobie pomyślałam w głowie. Nie powiedziałam mu tego. Powiedziałam, aha, zobaczymy jak długo. I powiem wam, faktycznie dotrzymał słowa. W 2 lata odbudował swoją rodzinę z bezdomności, poradził sobie z uzależnieniem, stanął na nogach jako osoba wierząca i zaczął prestować naprawdę bardzo wysokie stanowisko w służbie z Bogiem i nawet w terapii. Czyli mało tego, że wyszedł z bezdomności, to jeszcze stał się osobą znaczącą. Ale on mnie słuchał. I powiem wam, to była przyjemność pracy z tym człowiekiem. On słuchał, chłonął. Ale w większości, to wiecie, z czym się pracuje jak terapeuta? Musi się nauczyć pracować? Sztuka pracy z oporem. Czyli potrzebuje pomocy, ale to, co mówisz, nie przemawia do mnie. Słuchajcie, więc czym człowiek jest pokorniejszy i chce się więcej nauczyć, tym więcej tych zapisów zrobi. I jak więcej tych zapisów zrobi, a jeszcze ktoś mu pomoże, będzie podatny na to, żeby pójść na terapię, szukać, zgłębiać, a nie ja już wszystko wiem, bo już 5 miesięcy nie piję, to tym więcej tych będzie naprawdę efektywny i produktywny. Ale musimy jeszcze sobie zdać z jednej rzeczy. Widzieliście ten mózg, jak wyglądał? To już nie jest mózg niemowlaka. To już jest zeschły orzeszek nieraz. To się nazywają dziury w mózgu. Jak się by zrobiło EEG, naprawdę są dziury w mózgu. I nawet jak się naniesie niektóre sprawy, naniesie się pewne nowe informacje, to tam muszą, wiecie, to nie jest tak, że układ limbiczny tak bing i wybrał sobie jedną rzecz. On procesuje. Te impulsy lecą od informacji do informacji, przetwarza informacje, zmienia informacje. Rozumiecie, a jak są dziury? I mieliśmy takiego niejednego człowieka. Wyjeżdżam ze środka. Zwołaliśmy całą społeczność. Wszyscy mu tłumaczą, pokazują, ty zginiesz na ulicy, to, tamto, siamto. Nie, jadę. Koniec. To się nazywa, wiecie, widzenie tunelowe. Tunel i butelka na końcu. Nic. Wszystko zamknięte. Dziury, po prostu przestrzenie, kratery dosłownie. Nic nie idzie. Nie przechodzi. Nie przelatuje. Nie przechodzą procesy, ale, tylko koniec. No i tak jest. I to się nazywa, my znamy to słowo, ale na pewno nie wiedzieliście, z czego to wychodzi. Ktoś ułomny jest. Uszkodzenie organiczne mózgu. Ułom. Tak ułomnie ktoś jest. Naprawdę są organiczne już uszkodzenia i musimy wiedzieć, że ci ludzie mają wolniej i inaczej. I po prostu przychodzi głód i on nie jest w stanie tych procesów zadziałać. Są też takie osoby. I my mamy wgląd na takie osoby, że są organiczne i już mamy troszeczkę inne na nich patrzenie, tak? Nie jesteśmy tak mocno wymagający. Bardziej opiekuńczy nieraz musimy być. Ale dobra nowina w tym wszystkim, bo to tragedia jest, co opowiadam teraz, to, że jest Pan Bóg i Pan Bóg jest w stanie naprawdę cudowne rzeczy robić. Ja znam ludzi, którzy po prostu sito w głowie, ale nie, jakieś dzięki łasce Bożej, takiej mądrości z góry potrafią naprawdę funkcjonować. I to jest cud. I na te cuda też liczymy. Ludzie, którzy po prostu nie powinni procesować już w głowie, a procesują. Nieraz ci figofago tacy, co myślą, że wszystko mają w głowie poukładane, to oni tam lecą szybko w dół, pikują. Ale jest to naprawdę możliwe. Ale musimy sobie zdawać sprawę, że to nie jest takie oczywiste jak dla ciebie i dla mnie. Ja nie mam zapisów takich jak ten ktoś. Po drugie, ten mózg, mam nadzieję, że jeszcze nie ma takich dużych dziur. A też się dziury robią, bo ja się teraz hebrajskiego uczę na stare lata. O, ludzie. I dopiero widzę, jak ja mam dziury. 35 razy już się nauczyłam tego słówka i dalej nie pamiętam. I po prostu są dziury, nie? I to się śmieję, że mam profilaktykę Alzheimera robię tym hebrajskim. Po prostu ćwiczę te szare komórki, tam trzeba ćwiczyć. I to jest coś, co też musimy uczyć ludzi, tak? Uczymy ludzi być aktywnymi umysłowo. Bo czym więcej to pracuje, tym funkcjonuje, tak? Ciało nieużywane zanika, tam mówią i tak dalej. Więc naprawdę warto od głupich krzyżówek nawet, chociaż one są tam głupie, ale są szachy, różne rzeczy, łamigłówki, myśleć, rozważać, ćwiczyć tą głowę. Można coś tam rozćwiczyć. Można rozćwiczyć. Więc zachęcam do takiego podejścia, bo ja już do was troszeczkę mówię na temat, żebyście mieli zrozumienie, że niektórzy ludzie mają inaczej, inaczej będą procesować, ale też czego możemy od tych ludzi wymagać, jak będziecie się nimi opiekować, może nawet po przyjeździe z ośrodka i tak dalej, żebyście mieli jakiś pewien wgląd na to, jak, że to nie jest takie hop, siup, tralalala, terapię zrobił, papier ma i już powinien funkcjonować jak ja, tak? Nie. Jeszcze jest trochę drogi. Ale wszystko zależy też od tego samego zainteresowanego. Jak ma uczące się serce i pokorne, idzie jak burza. Nawet z największymi dziurami na świecie. Ale jak ma swoje, a właśnie z osoby uzależnione mają swoje. Jest takie powiedzenie fajne w AA. Wiecie, jak ono brzmi? Jak ci 10 osób powie, że masz ogon, to przynajmniej się odwróć i sprawdź. I to jest, ma sens, bo pracuje się w ośrodku grupą właśnie. Nie jeden na jeden, tylko grupą się pracuje najczęściej. Po co? Żeby ci 20 osób po to powiedziało, bo nie dociera. No to nie dociera po prostu. Jak oni wymyślili? I wszyscy wymyślili, że jestem taki, a przecież ja nie jestem taki. Przyjmij informację, że jesteś taki, jeżeli ci mówi 20 osób. Chociażby ci się wydawało, że to najmniej realna rzecz na świecie. Okej. Okay. Rozjaśniło wam się troszeczkę? Potężna. Powiem wam dramat. Dajcie mi 10 facetów, jedną kobietę. Poradzę sobie z facetami, z tą kobietą chyba nie. Dlaczego? Kobiety się trudniej uzależniają, ale też i trudniej wychodzą z uzależnienia. Ja myślę, że największą przeszkodą u kobiet są dwie rzeczy. Częściej kobiety są ofiarami jakiejś przemocy, więc ich poziom zranień jest dużo większy niż mężczyzn. Druga rzecz to jest sposób reagowania. Kobiety są bardziej emocjonalne, niosą emocje, mężczyźni są bardziej intelektualni i racjonalni. I dla facet się wkurzy tego, bach, 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 po sprawie, kobieta ci 2 miesiące później przypomni o tym. Kobiety niosą emocje mocno za sobą. Mocno za sobą niosą emocje i to utrudnia bardzo. Ale z drugiej strony powiem wam, już dla takiego oddania tego, jeżeli kobieta stanie na nogi, dużo bardziej odpowiedzialna jest za swoje życie. Wynika to pewno często z roli, bo na przykład staje w rolę matki, i już nie ma takich hop, siup, tralalala. Facet to jeszcze ciągle gdzieś odfruwa z gniazda i tak dalej. Kobieta często jest przykuta bardziej. I często to się zradza w tą odpowiedzialność za dom, za to i szybciej wychodzi z tego. Ale generalnie proces zdrowienia jest trudniejszy, bo z facetem, jak ja to nazywam, konkretniej pogadasz. A z kobietami to po prostu nieraz to nie można się dogadać. Ja mam trochę, ja jestem troszeczkę typem męskim, troszeczkę. I ja się z mężczyznami dużo lepiej dogaduję. Ja pracowałam na samym początku z kobietami, ja myślałam, że ja zwariuję. Ja myślałam, że ja zwariuję, ja nie nadążałam za emocjami. Ja nie nadążałam za tymi emocjami. I kobiety jako ofiary wpadają troszeczkę w takie trudne rzeczy, typu samokaleczenia, te nawyki mocne, zasłużenia sobie na... Ja nie mówię, że wszystkie. To jest, ja to generalizuję teraz bardzo. Na przykład ja miałam te kobiety wszystkie, one na przykład odreagowywały. W jaki sposób odreagowywały? One uciekały z ośrodka i szły gdzieś sprzedać. Znaczy nawet nie sprzedać, puścić się gdzieś, nie? Tak brzydko mówiąc. I to było ich odreagowanie, szukanie w mężczyznach w ten sposób, przez własną seksualność swoją, aprobaty. Ale to są ewidentne ofiary molestowania seksualnego w przeszłości. Ten syndrom ofiary jest bardzo trudny, bardzo jest taki silny i tam trzeba więcej popracować głębiej, terapią głębszą. Mężczyźni jako częściej, powiem, też są ofiarami, ale jako w takich rolach bardziej agresorów troszeczkę jest łatwiej. Ale może pozornie. Tylko dlatego, ale jak już kobieta się weźmie za siebie, to już się weźmie. Ale trudniej jest się wziąć za siebie. tych pierwszych fazach. Dużo trudniej. A najlepsze są grupy mieszane. Tylko z tego powstają dzieci nowe. To jest jedyny problem. Ale grupy mieszane są fajne, bo są mobilizujące. Kobiety łagodzą obyczaje, mężczyźni są bardziej kulturalni i tacy, wiecie. A kobiety są bardziej zmobilizowane do działania. Co one nie zrobią, żeby. Tylko, że no, jeszcze są produkty uboczne. I są strasznie ciężkie. Dlatego mieszane ośrodki są bardzo rzadkie. Okej. Słuchajcie, przerwa, bo taki mamy czas i tego się pilnujmy, a potem zobaczymy, co jeszcze będziemy robić. Dziękuję.